Witajcie, drodzy młodzi przyjaciele, w audycji przeznaczonej specjalnie dla Was. A o czym dzisiaj będziemy mówić? No, wrzesień to okres, kiedy wakacje się skończyły, ale jeszcze nie dla wszystkich. No, niektórzy studenci, myślę tutaj o tych, którzy pozaliczali wszystko w terminie i nie mają tak zwanej kampanii wrześniowej, studenci mają jeszcze miesiąc wakacji, no właściwie już tylko 2 tygodnie, bo do końca września już tylko pozostało kilkanaście dni, tak dobrze mówię, chyba 14 dni. Mówić będziemy dzisiaj o tym, co ciekawego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No, wiemy na pewno, że taka uczelnia w Toruniu istnieje. No, mniej więcej wiemy, czego na tej uczelni nas uczą, ale często mamy takie wyobrażenie dosyć mgliste, no i nieprawdziwe, być może nawet krzywdzące, bo prócz studiów dziennych, gdzie możemy uczyć się dziennikarstwa, politologii, a także informatyki, uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oferuje bardzo ciekawe studia podyplomowe, m.in. polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, ale także zasady wykorzystania funduszy unijnych. Od 2004 roku Polska obecna jest w Unii Europejskiej. Wiele się już nasłuchaliśmy na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie będziemy dzisiaj rozważać, dywagować, czy jest to korzystne, czy też niekorzystne dla Polski. Takie są fakty. Polska jest w Unii Europejskiej. Dlaczego nie korzystać z przywilejów krajów członkowskich Unii Europejskiej? Dlaczego nie wykorzystywać tych funduszy? I coś niecoś na temat Unii Europejskiej powiemy dzisiaj w audycji dla młodzieży, a ściślej uczyni to pan dr Tomasz Hoffman, jeden z wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A teraz śpiewa dla Was Czekolada.
Możesz iść, zostałeś sam, garści nic, kieszeni wiatr, strzępy chwil, okruchy dat, w ręce kij, pod nogą piach. A w mieście ostrożny, przy czerwonym przez ulicę, buszu uważaj na niebezpieczne sny, bo w błogostanie łatwo w ręce wpadniesz dzikim. Nie daj się w kaszy zjeść, przed tobą setki mil. Grasz przed sobą sam, sceną świat, lecz nie ma braw. Broadway i aleja gwiazd, asfalt rzek i stada aut. A w mieście ostrożnie, przy czerwonym przez ulicę, buszu uważaj na niebezpieczne sny, bo w błogostanie łatwo w ręce padniesz dzikim. Nie daj się w kaszy zjeść, przed tobą setki mil. Dojdziesz tam, gdzie twój cel, zbudujesz dom, ułożysz wiersz. Gdy twój syn spyta cię, jak ma żyć, odpowiesz, że. A w mieście ostrożnym, przy czerwonym przez ulicę, buszu uważaj na niebezpieczne sny, bo w błogostanie łatwo w ręce padniesz dzikim. Nie daj się w kaszy zjeść, przed tobą setki mil.
Zespół Czekolada i piosenka Przed podróżą to także jeden z utworów znajdujących się na liście piosenki tygodnia w Radiu Maryja. Możecie na ten utwór również głosować www.radiomaryja.pl. Drodzy młodzi przyjaciele, a teraz garść informacji o Unii Europejskiej. Niech to stanowi próbkę tego, o czym możecie dowiedzieć się, jeżeli zdecydujecie się kiedyś zostać studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przed mikrofonem pan dr Tomasz Hoffman, jeden z wykładowców Wyższej Szkoły.
Od 2001 roku Unii Europejskiej toczyła się dyskusja nad nową perspektywą finansową w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, a także wspólnej polityki rybackiej. Punktem kulminacyjnym tej debaty było tak zwane trzecie forum spójności w 2004 roku i wtedy przyjęto jakby taki trzeci raport na temat spójności ekonomicznej i społecznej. W jego wyniku zapoczątkowano taką szerszą debatę na temat przyszłej pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych, a także w ramach Funduszu Spójności. Raport tutaj również zdefiniował trzy podstawowe cele polityki spójności, które inaczej się przedstawiały w latach 2004-2006, inaczej teraz obecnie w obecnym okresie programowania, a więc w roku 2007-2013. Polska w tym okresie budżetowym, czyli w tym obecnym 2007-2013, całym swoim terytorium spełnia kryterium pomocy w ramach celu pierwszego, celu zwanego konwergencja. Są to regiony najuboższe w Unii Europejskiej. W zakresie tego celu realizowane są projekty w regionach, których poziom PKB na jednego mieszkańca jest niższy od 75 średniej unijnej. Można zatem przyjąć, że cel ten jest w sumie podobny do celu pierwszego, jaki funkcjonował w latach 2000-2006. Obecnie, jakby konstruując nowe zasady polityki spójności, Komisja Europejska uznała, że w sumie aż prawie 80% środków z funduszy strukturalnych będzie właśnie przeznaczone na ten cel, na cel pierwszy. Początkowo założono, że na Polskę w ramach tej polityki finansowej przypadnie około 60 miliardów euro. Jednakże już we wrześniu 2006 roku pojawiła się informacja, że nasz kraj otrzyma dodatkowo 7,7 miliardów euro. W sumie obecnie do dyspozycji Polska posiada, jeżeli chodzi o wkład finansowy unijny, 67,3 miliarda euro. Istotnym elementem tej nowej polityki finansowej, polityki spójności, jest ograniczenie liczby funduszy. Jest to dosyć ważna kwestia, ponieważ od 2007 roku funkcjonują dwa fundusze strukturalne. Do tej pory mieliśmy cztery, w tej chwili mamy dwa. A więc jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który powstał w roku 1975. Jego celem głównym jest niwelowanie różnic regionalnych oraz Europejski Fundusz Społeczny, którego celem jest wsparcie przede wszystkim mobilności, wsparcie edukacji i inwestycje w zasoby ludzkie. Z kolei dwie ważne dziedziny, gałęzie, które nam tutaj odpadły w tym okresie, a więc rolnictwo i rybołówstwo, jest finansowane w ramach tzw. wspólnych polityk, czyli wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. I to, proszę Państwa, wszystko powoduje, że te środki są, jakby to powiedzieć, dosyć prościejsze do uzyskania, dosyć prościejsze są przepływy finansowe z Komisji Europejskiej do Polski. Aby jednak te przepływy mogły funkcjonować, każdy kraj, w tym również Polska, musiała stworzyć pewne dokumenty strategiczne. No i tutaj na podstawie pewnych dokumentów unijnych, czyli strategicznych wytycznych wspólnoty, przygotowano Narodowy Plan Rozwoju. Narodowy Plan Rozwoju potem został nazwany Narodową Strategią Rozwoju, która określa, mówiąc krótko, i diagnozuje sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju. A więc mówi, jakie mamy tutaj efekty pozytywne, jakie mamy tutaj efekty negatywne, co należy dofinansować, gdzie mamy nisze finansowe. Proszę Państwa, założono, że Narodowa Strategia Spójności będzie wdrażana przy pomocy tzw. programów operacyjnych. Te programy operacyjne z kolei będą zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz oprócz zwykłych programów operacyjnych będą tzw. regionalne programy operacyjne, które z kolei będą zarządzane przez samorządy poszczególnych województw. A więc na lata 2007-2013 przyjęto taki mechanizm uruchamiania środków, gdzie mamy programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Czyli w sumie każde województwo posiada swój regionalny program operacyjny. Czyli generalnie mamy 16 regionalnych programów operacyjnych. Konstatując, można powiedzieć, że do programów operacyjnych obecnie funkcjonujących mamy program Rozwój Polski Wschodniej, program Europejska Współpraca Terytorialna, program Infrastruktura i Środowisko, program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, program Kapitał Ludzki, wreszcie program Pomoc Techniczna, no i na zakończenie tak zwane te 16 regionalnych programów operacyjnych. Programy te są finansowane przez fundusze strukturalne, zarządzane przez odpowiednie instytucje na szczeblu krajowym. I teraz może tutaj charakteryzując poszczególne programy, program Infrastruktura Środowisko jest to jeden z największych programów w ogóle w Unii Europejskiej i tu przyjęto, że wzrost atrakcyjności Polski, regionów może być osiągnięty dzięki inwestycjom w 6 tak zwanych newralgicznych obszarach, a więc transportu, środowiska, energetyki, kultury i ochrony zdrowia, a także szkolnictwa wyższego. Przyjęto, że mogą tu być finansowane projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy równoważnej liczby mieszkańców. Przyjęto, że mogą to być projekty z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Również mogą to być projekty koncentrujące się wokół zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska. Ponadto przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Tu w szczególności chodzi o przepisy unijne, czyli przepisy z zakresu Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska. Tu również inwestycje w ochronę przyrody, w kształtowanie postaw ekologicznych, czyli podnoszenie tak zwanej świadomości ekologicznej. Tu również, proszę Państwa, inwestycje w tak zwaną drogową i lotniczą sieć TENS, a więc te bardzo duże drogi o znaczeniu międzynarodowym, ekspresowym, krajowym, czy wreszcie lotnicza, czy wreszcie infrastruktura lotnicza. Tu wreszcie również inwestycje w transport przyjazny środowisku. I tu również bezpieczeństwo transportu, krajowe sieci transportowe. Tu również inwestycje w drogi poza tą siecią TENS, a więc te powiedzmy mniejsze. Wreszcie tutaj również projekty koncentrujące się wokół infrastruktury energetycznej, czyli wszelkiego rodzaju wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, biopaliw ze źródeł odnawialnych. I wreszcie, proszę Państwa, kultura i dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo zdrowotne, poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia i infrastruktura szkolnictwa wyższego. Jak już wspomniałem, jest to jeden z największych programów operacyjnych, ponieważ posiada tutaj najwięcej środków do wykorzystania. Przyjęto, że dofinansowanie, jakie może uzyskać beneficjent, to 85% kosztów kwalifikowanych, a więc 15% musi zapewnić z budżetu własnego. Póki co na razie tutaj ten program nie funkcjonuje z tego względu, że ogłoszone do tej pory nabory wniosków zostały wstrzymane z tego względu, że nasze prawo ochrony środowiska nie do końca jest zgodne z dyrektywami unijnymi, a w szczególności z dyrektywą siedliskową czy ptaszą. Ale w wyniku zapewnień tutaj rządzących można mieć nadzieję, że w tym roku te konkursy jeszcze ruszą, a jest to dosyć pożyteczny program. Drugi program, innowacyjna gospodarka. Czyli tutaj mieszczą się wszelkie inwestycje w zakresie wspierania małych, średnich przedsiębiorstw, no i również oczywiście dużych przedsiębiorstw. To również inwestycje koncentrujące się wokół badań, wokół rozwoju nowoczesnych technologii. To również inwestycje z zakresu współpracy sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorstwami. Tu również inwestycje z zakresu wszelkiego rodzaju targów wystawienniczych, dofinansowaniu misji. Tu również inwestycje koncentrujące się wokół wzmocnienia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym i wreszcie dość istotna kwestia, budowanie społeczeństwa informacyjnego. Tak? To jest dosyć istotna kwestia z tego względu, że jest już ona postulowana w samej Unii od 2001 roku. W Polsce tutaj dyskusje wokół tego koncentrują się praktycznie od momentu akcesji. Proszę Państwa, kolejny program to rozwój Polski Wschodniej, przeznaczony dla 5 najuboższych regionów naszego kraju. I on tutaj się koncentruje wokół projektów poprawiających system gospodarczy, wokół również projektów społeczeństwa informacyjnego, a więc wszelkiego rodzaju internetu bezprzewodowego. Tu również projekty mające na celu budowanie wojewódzkich ośrodków wzrostu, czy wreszcie projekty z zakresu infrastruktury transportowej, a więc wszelkiego rodzaju drogi, wszelkiego rodzaju inna infrastruktura okołotowarzyszące. Proszę Państwa, kolejny jakby tutaj program, myślę bardzo istotny dla nas wszystkich, to kapitał ludzki. Program Kapitał Ludzki, jak sama nazwa mówi, ma celem jego głównym jest tutaj inwestycje w kapitał ludzki, czyli w zasoby ludzkie. Składa się również z poszczególnych priorytetów. Priorytety dzielą się na podpriorytety, na działania. I można tutaj finansować przede wszystkim i wspomagać zatrudnienie, integrację społeczną. Można tutaj wspomagać również rozwój zasobów ludzkich. Można tutaj, proszę Państwa, wspomagać wysoką jakość systemu oświaty, a więc mówiąc szczegółowo, są to wszelkie projekty, które koncentrują się na wspieraniu studiów podyplomowych, na dokształcaniu nauczycieli. Tutaj również projekty z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli wszelkie projekty, które dofinansują studia podyplomowe, czy studia uzupełniające, czy wreszcie studia doktoranckie uczelni publicznych i niepublicznych. Tu również projekty przewidziane dla administracji, skierowane dla pracowników administracji, czyli szkolenia dla pracowników administracji, studia znowu podyplomowe. Tutaj również projekty z zakresu promocji rynku pracy, promocji integracji społecznej, czy wreszcie inwestycje w regionalne kadry gospodarki. Dlaczego ten program jest taki istotny? Myślę, że jest istotny z tego względu, że to właśnie kapitał ludzki, to właśnie ludzie tutaj generują wartość dodaną każdego regionu, natomiast sama ta infrastruktura jest tylko jakby uzupełnieniem. Druga tutaj dosyć istotna kwestia jest może taka, że program Kapitał Ludzki finansuje praktycznie w większości w 100% całość projektu. A więc tutaj beneficjent, czyli szkoła wyższa na przykład, która czy inny podmiot, która ubiega się o środki, no nie musi zapewniać tego wkładu własnego. Jest to w większości finansowane w 100%, no co jest, nie ukrywam, przy obecnym systemie finansowania dosyć atrakcyjną propozycją. No i wreszcie ostatni element, który chciałem tutaj poruszyć, to regionalne programy operacyjne. Jak wspomniałem, każde województwo posiada swój regionalny program operacyjny i w ramach tych regionalnych programów operacyjnych mamy projekty, które wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc są to inwestycje w infrastrukturę w małych, średnich i dodatkowo w mikroprzedsiębiorstwach, a więc w takich, które zatrudniają do 10 pracowników lub w takich, które dopiero powstają. Tutaj kwota wsparcia w zależności od województwa, ale ona koncentruje się dla mikroprzedsiębiorstw, to jest do 50 tysięcy złotych. Dofinansowanie to jest około 60% kosztów kwalifikowanych, czyli można powiedzieć, że 60% tam tutaj zwraca, refunduje Unia Europejska. Reszta, pozostałe 40% stanowi nasz wkład własny. Tu również projekty z zakresu infrastruktury szkolnictwa wyższego, czyli budowa, przebudowa, modernizacja, remonty sal wykładowych, czy zakup jakichś środków trwałych, jakichś pomocy dydaktycznych. Tu również projekty z zakresu ochrony środowiska, które koncentrują się na poprawie ochrony środowiska w miejscowościach mniejszych, tak, a więc w jakichś gminach do 20 tysięcy mieszkańców, czyli wszelkiego rodzaju kanalizacje sanitarne, ogólnospławne i innego rodzaju typy inwestycji środowiskowych. No i tu również, proszę Państwa, dosyć istotna kwestia, czyli projekty, które koncentrują się na poprawie ochrony zdrowia, czyli wszelkiego rodzaju inwestycje w szpitale, w niepubliczne ZOZ-y, czy wreszcie w ratownictwo medyczne. Czyli ten sektor taki dosyć newralgiczny i wydaje się ważny dla naszego społeczeństwa, dla naszego kraju, no, który finansowo jest, można powiedzieć, w dosyć trudnej sytuacji. A żeby tutaj może troszeczkę optymizmu wprowadzić do tutaj moich dywagacji, wydaje się, że samo staranie, aplikowanie się o te środki unijne nie jest aż taką trudną procedurą i nie jest, aczkolwiek wymaga pewnych umiejętności. I tutaj oczywiście, ażeby te umiejętności nabyć, no, służą do tego specjalne studia podyplomowe czy specjalnie organizowane szkolenia. Jednakże wydaje się, że na taką najbardziej atrakcyjną i zresztą zapewniającą tutaj wszechstronne, kompleksowe wykształcenie w tej dziedzinie są formy studiów podyplomowych. Takie studia podyplomowe mogą być realizowane jako studia jednosemestralne, dwusemestralne, czasami zdarza się jako studia trzysemestralne. Są one realizowane w uczelniach publicznych i niepublicznych. Jakość tych studiów zależy oczywiście od potencjału, który posiada uczelnia, aczkolwiek w większości są one nastawione na konkretne dziedziny, a więc jeżeli jest to uczelnia, która zajmuje się, powiedzmy, albo pisała jakiś projekt z zakresu kapitału ludzkiego, to studia podyplomowe koncentrują się wokół projektów miękkich, czyli projektów polegających na szkoleniach, przekwalifikowaniach, na budowaniu studiów podyplomowych, na wnioskowaniu o takie właśnie pieniądze czy środki. I tutaj takim pozytywnym bardzo przykładem jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie realizowane są właśnie takie jednosemestralne studia podyplomowe z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, gdzie tutaj osoby, kandydaci, którzy rozpoczynają naukę, są zaznajamiani z całą problematyką związaną z funduszami, z całą problematyką związaną z zarządzaniem projektem, z samym tym cyklem project management, który jest dosyć skomplikowany i trudny, z istotą planowania, z istotą realizacji projektu, w ogóle z tym specjalistycznym słownictwem, terminologią. Tu wreszcie mamy wszelkiego rodzaju informacje i zresztą zajęcia praktyczne, co jest dosyć bardzo istotne, związane z analizami finansowymi, społeczno-ekonomicznymi. Tu również w grę wchodzą problemy pomocy publicznej, czy problemy kosztów kwalifikowanych lub niekwalifikowanych, czy wreszcie takie już specyficzne problemy, na przykład kiedy projekt generuje znaczący przychód netto, kiedy projekt jest opłacalny, kiedy nieopłacalny. To wszystko jest realizowane w ramach tych jednosemestralnych studiów, które no, zapewniają bardzo bogatą ofertę tutaj dydaktyczną, które również, ta oferta jest obsadzona tutaj dosyć wysokimi osobami o wysokich kompetencjach. Są to pracownicy uczelni, są to również dosyć często praktycy, którzy realizowali podobne projekty i ich spostrzeżenia są bardzo cenne. No i wreszcie trzecia kwestia, ostatnia, te studia trwają jeden semestr, a więc jest to taki jeden semestr skumulowanej, intensywnej nauki, gdzie to napisanie takiego projektu, bo celem tych studiów jest tutaj właśnie posiadanie umiejętności, czy wykreowanie takiej umiejętności u danej osoby, u danego studenta. Po napisaniu projektu, po jego obronie, tak, przed specjalną komisją, osoba otrzymuje tytuł specjalisty z zakresu właśnie pozyskiwania funduszy unijnych. Wydaje mi się, że to jest bardzo cenna inicjatywa z racji tego, że po pierwsze posiada się konkretne umiejętności, a więc te konkretne umiejętności przekładają się na napisanie projektu, tak, przedstawienie, czy wreszcie na świadczenie usług z zakresu pisania, z zakresu realizacji, czy nawet zarządzania takimi projektami. Druga sprawa, takie osoby bardzo łatwo odnajdują się na rynku pracy. Chociaż obecnie rynek pracy tutaj stworzył nam pewne perspektywy, że nie jest jakby aż takim trudnym rynkiem jak był kiedyś, a mimo wszystko takie osoby są bardzo chętnie zatrudniane przez firmy konsultingowe czy przez administrację publiczną. I wreszcie trzecia kwestia dosyć ważna, jest to jeden semestr intensywnej nauki, a więc w trakcie jednego semestru w takiej skumulowanej pigułce można otrzymać niezbędne informacje, niezbędne wiadomości, ażeby czuć się i realizować się w nowym zawodzie, czego oczywiście wszystkim Państwu życzę. Dziękuję bardzo.
Mówił pan dr Tomasz Hoffman, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drodzy młodzi przyjaciele, jeżeli i wy chcielibyście wziąć udział w tym studium, na temat, między innymi na temat, którego mówił pan doktor, zachęcam was, abyście zatelefonowali do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 056 610 71 20 056 610 71 20 i tam codziennie między godziną 10 a 15 na pewno w tych godzinach można uzyskać bliższe informacje na temat kierunku podyplomowego, który wykładany jest na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zasady wykorzystania funduszy unijnych. A dzisiaj dziękujemy już wam za uwagę. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach.
i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.